Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
To jest paschalna edycja przeglądu prawosławnego, co widać już na okładce, gdzie publikujemy zdjęcie Andrzeja Charyło i jego tekst zresztą o zejściu, o cudzie z zejścia świętego ognia. I na okładce widzimy kufuklię, czyli można powiedzieć świątynię w świątyni w Jerozolimie, w bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Tekst o cudzie świętego ognia jest pogłębiony historycznie, ponieważ autor odwołał się do literatury, do dość szerokiej literatury i do nawet IV wieku, pisząc o tym, że między IV a XVI wieku zanotowano około 70 świadectw zejścia świętego ognia. Pisze też o współczesności, o tym, ilu pielgrzymów przybywa, ilu czeka u bram miasta, które trudno przeniknąć w ten czas, ponieważ tłumy pielgrzymów, wielojęzyczny tłum z całego świata chce uczestniczyć w tym cudzie. Pisze o tym, że ogień schodzi zawsze inaczej. Czasem bywa podobny do rosy, czasem do błyskawicy, czasem do pereł rozrzuconych po płycie grobu pańskiego. I też, ale zawsze po modlitwie prawosławnego patriarchy Jerozolimy. I bywa, że bardzo szybko, w ciągu 10 minut, bywa, że trzeba czekać pół godziny albo i dłużej na cud świętego ognia. Każdego roku oczekujemy na ten cud i z radością, i z niepokojem, z pytaniem, czy zejdzie, bo zawsze mamy tą świadomość naszej grzeszności i pytanie, czy Bóg będzie obdarzył nas jeszcze kolejny rok łaską. Zamieszczamy tekst o nadaniu tytułu honorowego obywatela miasta Białegostoku, który otrzymał arcybiskup białostocki i gdański Jakub. Uroczystość była podniosła, zorganizowana w najbardziej prestiżowej sali w Białymstoku, czyli w sali Wielkiej Pałacu Branickich. W niej uczestniczyli przedstawiciele najwyższych miejscowych władz na czele z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim, z którego to inicjatywy, oraz klubu prawosławnych radnych miasta Białystok ten tytuł został nadany. Prezydent wygłosił też piękną laudację i na uroczystościach był także Piotr Kowalczuk, wiceprezydent miasta Gdańska, jako że władyka łączy obie katedry, białostocką i gdańską. To był 16 tytuł, tak zaszczytny, nadany obywatelowi miasta Białegostoku, ale pierwszy osobie prawosławnej. Wśród honorowych obywateli jest m.in. prezydent na uchodźstwie Kaczarowski, jest wielu biskupów i metropolitów Kościoła rzymskokatolickiego, jest także prezydent Wałęsa, czyli bardzo, bardzo znaczące postacie. Jest to jednocześnie zaszczyt dla całego środowiska prawosławnego, że osoba z tego środowiska została doceniona i uhonorowana. Piszemy o diecezji lubelsko-chełmskiej, a to z okazji równo 30. rocznicy jej powołania do życia, a w zasadzie jej restytucji. Jej poprzedniczka nazywała się diecezją chełmską. 1 marca 1989 roku została ona uroczyście powołana do życia i jej władyką od początku do dzisiaj został arcybiskup Apel. Warto przypomnieć, chociaż bardzo krótko, jak ogromną pracę, jakiej ogromnej pracy dokonał arcybiskup. Te ziemie były skazane na wykreślenie prawosławia. Połowa wieku XX była, moim zdaniem, najbardziej tragicznym czasem w ciągu tysiącletniego istnienia prawosławia na tych ziemiach, a to za sprawą i burzenia cerkwi, i deportacji na wschód, przeważnie przymusowych, i potem akcji Wisła. Wszystkie te wydarzenia niemal zupełnie wypłukały tę ziemię z prawosławia, na której było bardzo dużo świątyń i wiernych. I w latach 50. pozostało tam jedynie 10 parafii z 10 duchownymi i bardzo małą ilością wiernych, zastraszonych i pogubionych w nowej rzeczywistości. Dzisiaj mamy 31 parafii, 5 filii, 48 cerkwi, 3 monastery, nie licząc monasteru świętego Nowego Wielkiego nad Budziem, który jest monasterem stauropigialnym, czyli podlega bezpośrednio metropolicie. Osobiście stanu diecezji nie mierzyłabym jedynie ilością świątyń i ilością duchownych. Mierzyłabym także wpisaniem się prawosławia na mapę duchową, kulturalną ziemi lubelsko-chełmskiej. Władyka Apel zrobił niezwykle wiele, by o prawosławiu ziemia ta słyszała, żeby szanowała i żeby nie kojarzyła go z czymś obcym, a już na pewno nie kojarzyła go jedynie z czasami zaborów. Ponieważ równolegle z budową cerkwi, remontami starych, często zabytkowych, trwa akcja, nazwałabym to po słowiańsku, proswieciciielska. Jest mnóstwo spotkań ekumenicznych, w których uczestniczą przedstawiciele naszej cerkwi. Jest dużo konferencji. Proponuje się dużo koncertów, wystaw. I to wpisuje się w świadomość wszystkich obywateli. Zasługą arcybiskupa jest także ułożenie bardzo dobrych relacji z Kościołem rzymskokatolickim. Znana jest przyjaźń władyki Abla z metropolitą lubelskim, już nieżyjącym Józefem Życińskim, obecnie ze Stanisławem Budzikiem. Nawet obecny metropolita zażartował w czasie ostatnich uroczystości, że żyli jak bracia Józef Życiński i arcybiskup Apel, tyle, że no, nie chciałoby się nazywać bratem Abla. W związku z 30-leciem odbyły się duże uroczystości w Lublinie, na której był między innymi metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik. Była podczas tych uroczystości promocja nowego albumu o bardzo dużych rozmiarach, prawosławna diecezja lubelsko-chełmska 1989-2019. Przybyli też goście z Ukrainy. Sala była wypełniona po brzegi. Z mojego osobistego punktu widzenia, oprócz tego całego zbiorowego cudu, największym takim składowym cudem jest odrodzenie życia turkowickiego monasteru. I właśnie na 30-lecie tak się zbiegło, został położony kamień węgielny i rozpoczęto budowę nowej cerkwi, ponieważ dotychczas korzystano z byłej czajni, czyli miejsc spotkań pielgrzymów w Turkowicach. Wydawało mi się, że jest to dość obszerna świątynia, ale jednak władyka Abel myśli przyszłościowo i odważnie i zdecydował się na budowę nowej cerkwi. Także powinniśmy uczestniczyć we wspieraniu sióstr i posyłaniu swoich ofiar. Od dłuższego czasu, chyba od pół roku, wiele miejsca poświęcamy kwestii Ukrainy. Teraz dokładniej tarć między UCP a PCU, co znaczy w rozwinięciu skrótów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Prawosławna Cerkiew Ukrainy to nowa struktura, która powstała po połączeniu struktur rozłamowych, niekanonicznych i po nadaniu im tamosu przez patriarcha Bartłomieja. Tak nam się nie chciało nawet do tego tematu sięgać w paschalnym numerze, ale niestety życie dyktuje swoje prawa. Ponieważ media w Polsce absolutnie milczą na ten temat, my czujemy się zobowiązani, żeby o tym pisać. Na Ukrainie rozgrywa się tragedia i właśnie chcę jeszcze raz podkreślić, że polscy obrońcy praw człowieka, eksperci od wschodniej polityki, milczą. Milczy też patriarcha Bartłomiej. Milczy były prezydent już Petro Poroszenko, dla którego zjednoczeniowy sobór, jak to było nazwane, był głównym hasłem jego kampanii wyborczej. I mimo wszystko, wrzucając zło, rozpalając konflikty wewnątrz swojego państwa poprzez takie postępowanie, nie otrzymał mandatu, chociaż jego zamiary były zupełnie odwrotne. Na Ukrainie używa się kłamstw w mediach, informując ludzi, że 450 parafii spośród, jak pamiętamy, ponad 12 tysięcy na Ukrainie prawosławnych, tych legalnych, kanonicznych, przeszło do PCU, czyli nowej struktury. Ale to są kłamstwa obliczone na swego rodzaju propagandę wskazującą na masowość przejść. W rzeczywistości dobrowolnie przeszły tylko 42 parafie. 55 przeszło z użyciem siły albo decyzja została, w cudzysłowie powiem, przegłosowana. Głosowanie polegało na tym, we wszystkich chyba przypadkach, że najmniej do powiedzenia mieli wierni danej wspólnoty. Na zebrania przywożono autobusami ludzi, którzy nie mieli ani żadnego związku z parafią, ani nawet z prawosławiem. Wśród nich było dużo unitów albo w ogóle ludzi niewierzących. I na tym polegało przegłosowywanie i przechodzenie parafii. Piszemy też o tym, że patriarcha Bartłomiej po raz kolejny odrzucił prośby lokalnych cerkwi o zwołanie soboru lub spotkanie zwierzchników autokefalicznych cerkwi, czyli synaksis. Publikujemy też ważny bardzo dokument Synodu Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, czyli znowu przypominam kanonicznej, o sytuacji na Ukrainie cerkwi i o wpływie tej sytuacji na światowe prawosławie. Ten dokument liczy, o ile dobrze pamiętam, 10 punktów. Chciałabym nawet pewne przywołać. Otóż synod stwierdza, że idea pokonania cerkiewnego rozkołu na Ukrainie poprzez przyznanie Tomosu autokefalii niekanonicznym cerkiewnym ugrupowaniem okazała się pomyłką. I ani jedna z lokalnych prawosławnych cerkwi nie uznała tego bezprawnego działania konstantynopolskiego patriarchy, a zwłaszcza część lokalnych cerkwi, takich jak antiocheńska, ruska, cypryjska, serbska, polska, albańska i cerkiew prawosławnych ziem czeskich i Słowacji. Te cerkwie w różnych formach wyraziły już niezgodę na decyzję patriarchy Bartłomieja. Także to jest pierwszy punkt, ale w następnych punktach jest mowa o przemocy, o zawłaszczaniu siłą cerkwi, o wpływie na światowe prawosławie, ale także i o wdzięczności siostrzanym cerkwiom, które poparły stanowisko kanonicznej cerkwi prawosławnej. Bardzo ciekawy według mnie tekst jest Siergieja Komarowa, dziennikarza ukraińskiego, dlaczego Bóg pozwala zabierać nasze cerkwie. Pytanie bardzo dziwne wydawałoby się, ale jednak porównuje on różne parafie na Ukrainie i mówi, że dwie parafie leżące w odległości 10 minut pieszego przejścia są zupełnie różne. W jednej jest pełno ludzi, że ledwie mieszczą się w cerkwi, i pełno dzieci i młodzieży, a tuż obok pustki. I mówi, że w jego rodzinnej wsi, która liczy, no powiedzmy miasteczku, 5 tysięcy osób, na liturgii pojawia się 30-40 osób. I zawsze szuka się odpowiedzialnych za procesy historyczne, za nieszczęścia gdzieś na zewnątrz, wśród wrogów. A on tutaj wskazuje, a poszukajmy między sobą. I on mówi, że jeżeli parafia jest tylko parafią i nie jest zamieniona przez duchownego we wspólnotę, to taka parafia z tymi 30 stałymi wiernymi, którzy przychodzą na codzienną liturgię, nie obroni parafii przed różnymi siłowymi strukturami. I ani jest to po pierwsze za mała grupa, a po drugie jej przywiązanie do cerkwi jest zupełnie inne niż parafii, gdzie jest codzienna praca. Oczywiście wskazuje na to, że zamiana parafii we wspólnotę parafialną jest procesem bardzo trudnym, ponieważ wymaga codziennej pracy, bo wymaga katechezy, spotkań, pielgrzymek wspólnych, wycieczek wspólnych, ognisk nawet wspólnych, założenie biblioteki, wspólne oglądanie filmów, wspólne budowanie, remonty itd. Ale dopiero taka wspólnota może obronić się przed różnymi zawirowaniami historii. I jest także rozmowa, nie daj się zwyciężyć złu, a zło dobrem zwyciężaj. To jest rozmowa z hieromnichem Gabrielem, którego zna wielu naszych pielgrzymów, pielgrzymujących do Poczajowskiej Ławry. Jest to rzecznik prasowy archimandryty, w tamtym przypadku jednocześnie metropolity Włodzimierza, który z perspektywy duchowej patrzy na cały konflikt i mówi jednocześnie, że ta sytuacja wzmacnia cerkiew na Ukrainie, nie tylko osłabia. Zamieszczamy wspomnienie o Olivery Clemoncie. To prawosławny Francuz, który przyszedł do prawosławia, ale pozostawił po sobie bardzo bogaty dorobek i naukowy, i w postaci napisanych przez niego książek. I o jego drodze do prawosławia przypominamy. W tym numerze też piszemy o ojcu Michelu Keno, laureacie tegorocznym naszej Nagrody Ostrowskiego, który mieszka i służy w szwajcarskim Fryburgu. Autorze około 30 książek na temat ikony. Dwie albo trzy z nich zostały przetłumaczone na język polski, ale jego książki były tłumaczone na mnóstwo języków, nawet na takie jak japoński, nie mówiąc o rosyjskim, angielskim, niemieckim, czyli tych naszych bliższych językach. I Andrzej Haryło pisze, który był przez kilka lat parafianinem tej wspólnoty, o wielkim nie tylko talencie badawczym i pisarskim ojca Keno, ale także człowieku, który potrafi integrować różne narodowości, czy wiernych różnych narodowości, którzy trafiają do jego parafii, służąc także część liturgii po niemiecku, po francusku, po rumuńsku, w cerkiewnosłowiańskim. I co mnie zadziwiło, że tak wszedł do życia liturgicznego, że chciał służyć codziennie liturgię ze swoją matuszką Elizabeth, która pisze ikony, ale także pięknie śpiewa w cerkwi, i wybudował obok swojego domu u podnóża jednej z dużych gór alpejskich z widokiem na jezioro genewskie niedużą cerkiewkę, w której służy codziennie. Dziwna była też droga jego do kapłaństwa. Kiedy zmarł we Fryburgu duchowny, wspólnota parafialna wskazała jednoznacznie, żeby na ojca Keno, który był wtedy świecką osobą, żeby on przewodził ich wspólnotą. Także nie spowiedzimy w buci gospodni. Paweł Krysa napisał bardzo ciekawy tekst, myślę, że kombinujący z paschalnym okresem. Za górami, za lasami pomagamy sobie sami. A jest to o ośrodku Miłosierdzia Eleos w Gładyszewie. Ośrodek założył, pochodzący z Białostoczyzny, ojciec, czyli po łękowsku, jegomość Arkadiusz Barańczuk. Jest to człowiek wielkich talentów, zresztą nawet już teraz doktor teologii, talentów właśnie zamieniania parafii we wspólnotę, ale w jego przypadku on poszedł dalej. On zamienił we wspólnotę nie tylko prawosławie, ale cały Gładyszów i okolice, i gminę Uście Gorlickie, do którego Gładyszów należy, ponieważ nikomu nie zagląda do metryk ani do paszportów. Ofertę swojej pracy, swojej pomocy charytatywnej proponuje wszystkim i myślę, że tam więcej rzymskich katolików w tym ośrodku niż prawosławnych. Byłam tam kilka lat temu, akurat podjechałam, kiedy noc się zbliżała, i nagle w polu przy jakiejś drodze dość podrzędnej wynurza się duży dom i sobie pomyślałam, że to jest pewnie hotel, ale patrzę i oczom nie wierzę. Eleos, ośrodek miłosierdzia diecezji, wtedy przeczytałam Gorlicko, no, wtedy Przemysko Nowosądeckie, teraz Gorlicko. Zobaczyłam naprawdę duży zespół. Spotkałam ojca Arkadiusza, który wprowadził mnie do najstarszej części tego ośrodka. A najstarszą częścią to był pierwotny dom plebania, w którym mieszkał, który obrósł dokładnie ścianami, nie pozostawiając żadnej przestrzeni. i wtopił się w cały ośrodek. Prowadził po bardzo wąskich, betonowych, stromych schodach, które prowadziły w tym najstarszym, w najstarszej części budynku, która nadal pozostaje plemanią jego domem, w którym mieszka jego rodzina. Ale ośrodek niesamowicie się rozwinął. Ja po prostu nie mam pojęcia i tym samym zachwytem dzieli się nasz kolega Paweł Krysa rozmachem i budynku, i pracy, i ofert. Bo oferty są dla ludzi niepełnosprawnych i tutaj on głównie się skupił na Jadzi i Hani, czyli dwóch siostrach 30 i 34-letnich, które były zamknięte w domu i nie miały odwagi wyjść nawet do sklepu bez żadnej rehabilitacji, bez pomocy, zdane tylko na pomoc matki i cioci, bo ojciec bił, obie katoliczki, którymi się nie zainteresował, jak pisze Krysa, Caritas, a nie Kościół Rzymskokatolicki, a które tutaj znalazły raj. I w konwencji trafienia do raju pisze cały tekst. Ale pisze też, że i inna grupa seniorów też tutaj od czasu do czasu trafia do raju, bo ojciec Barańczuk pisze różne projekty, pozyskuje pieniądze i ci ludzie mogą przychodzić na zatrzymywać się na czasach dla seniorów. Teraz dobudowali część hotelową na 10 osób chyba, czy 10 pokoi, przepraszam, i hotelem mają zajmować się ci niepełnosprawni podopieczni, czyli za górami, za lasami pomagamy sobie sami. Ale oprócz tego gdzieś tam na strychu są jeszcze na poddaszu pokoje, gdzie za darmo mieszkają ludzie, którzy sobie w ogóle nie radzą w życiu i którzy są podopiecznymi ośrodka. Więc naprawdę chylę czoła przed jego mościem, Arkadiuszem Barańczukiem i jego mościnią Katarzyną, czyli matuszką. Tenże sam autor pisze o monasterze śpiewającej Bogorodzicy, czyli Kykos. Z cudotwórczą ikoną Matki Bożej. Kykos to najbardziej znane miejsce kultu na całym Cyprze. Też miałam okazję tam być. To bardziej przypomina dla mnie monastyczną wioskę nawet niż monaster, w którym główna świątynia z główną świętością ikony piętrzy się nad tym zespołem. I co ciekawe, cały zespół płonął 4 lata w swojej 1000-letniej historii, ale nigdy główna cerkiew i nigdy ikona cudotwórcza. Tekst jest też pełen zachwytów, ale tym razem nad świętościami, nad ilością relikwii, których jest tam grubo ponad 100 i zadziwia taka ilość nawet częstych bywalców Świętej Góry Athos. Zachwyca się autor nad wspaniałym ikonostasem w głównej cerkwi, nad mozaikami, nad krajobrazami, ale ja podzielam również jego zachwyt. Hagia Sofia, czyja znowu wisi wielkie zagrożenie nad cerkwią Hagia Sofia w Konstantynopolu, ponieważ Erdogan, prezydent Turcji, zapowiedział, że będzie ona zamieniona w meczet. I teraz pytanie, jak ma postąpić świat chrześcijański, który w tej chwili, no nie łudźmy się, jest słaby, rozproszony, podzielony i w szczególnie Europie Zachodniej jest degradowany. Czy będzie reakcja ze strony tego chrześcijańskiego świata? Otóż była reakcja przynajmniej ze strony Eugeniusza Czykwina, który tydzień temu gdzieś na sesji kolejnej konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów zaproponował, żeby wnieść do posłania, które jest zawsze formułowane przy tej konferencji, w której uczestniczyło w tym roku 20 przedstawiciele z 26 krajów, żeby wnieść zapis o Hagia Sofiach. Ogólnie mówię, w kontekście właśnie zagrożenia tejże Hagia Sofii. Otóż to stwierdzenie weszło do ostatecznego tego dokumentu, resume, jak gdyby, że, ale teraz odskoczę, że powinniśmy się domagać powrotu do cerkwi prawosławnej, na prawnego powrotu dwóch Hagia Sofii na Białorusi, w Połocku i w Kijowie, ponieważ one ciągle pozostają muzeami albo wyciągają po nie ręce nie ci, którzy je budowali. Ale to w kontekście tego konfliktu. Eugeniusz Czykwin mówi tak prywatnie, że najlepiej by było, żebyśmy jako chrześcijanie świata powiedzieli Francji, to by była bardzo silna broń, przestajemy jeździć do waszego państwa, jeżeli zamienicie w meczet. Ruch turystyczny ustaje. Taką broń zresztą zastosowała kiedyś Rosja ze swoimi turystami i polownikami wobec Turcji i to się okazało skuteczne, ale Rosjanie posłuchali po prostu, a czy apele jakiekolwiek pomogą w świecie chrześcijańskim, to ja bardzo wątpię, bo przecież ludzie patrzą, gdzie jest taniej albo gdzie jest przyjemniej. Jest wiele jeszcze innych ciekawych materiałów, ale nie sposób oczywiście omówić. Dodatek sami o sobie też jest ciekawy. Jest dużo ciekawych informacji w rubryce Prawosławie na świecie. W każdym bądź razie życzę przyjemnej, paschalnej lektury i dodam, że jest niespodzianka w tym wydaniu, ponieważ już od kilku lat wydajemy kalendarz Święta i Wydarzenia, gdzie poczynając właśnie od maja zbieramy z całej Polski informacje o świętach, konferencjach, pielgrzymkach, spotkaniach integracyjnych, wystawach, pokazach i to umieszczamy w kalendarzu. Mamy już dobre oddźwięki na ten temat, ponieważ są nawet ludzie, którzy planują swoje wakacje pod kątem imprez, których na przykład będą uczestniczyć na Łemkowszczyźnie, czy gdzieś w diecezji wrocławsko-szczecińskiej, nie mówiąc już o ziemi białostockiej. Polecam lekturę.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.